pozwólcie, że się jeszcze modlę na początek. Panie Boże, dziękuję Ci za ten piękny dzień. Dziękuję Ci za to, że mogliśmy się tu właśnie zgromadzić i uwielbiać Twoje imię poprzez pieśni. I teraz proszę Cię, bądź uwielbiony przez te słowo. Panie, przemieni nasze życia. Panie, łaskawie działaj w naszym życiu, by mogło wydać owoc właśnie poprzez te słowo, Panie. Amen. Także dla tych, co mnie znają, ja uczęszczałem do tego kościoła razem z rodziną, jak miałem 10 lat, później się ochrzciłem tutaj, a teraz współprowadzę zakładanie kościoła w Kartuzach. To jest takie miasto na Kaszubach. A z zawodu jestem ratownikiem medycznym, także to jest takie dwie rzeczy, które zajmuję. I tam zaczęliśmy robić serię serię kazań. W sumie to jest drugie kazanie z serii, także to nie było kazanie specjalne, które przygotowałem ze względu na ten kościół, ale to jest tak jakby trochę tak przy okazji. I tym bardziej mi się to podoba, jakby te właśnie przy okazji, z tego powodu, że te powiązanie tego, co mówił brat Henryk na początku, a propos tego, że kto by nie umarł, żyć będzie, ten, kto uwierzy w Jezusa. I niektóre jakby rzeczy temu towarzyszące, które mówił, bardzo się łączą z tym, co będzie mówione właśnie w tym czasie, w czasie kazania. I to mi się to podobają zawsze te takie Boże zbiegi okoliczności. Także przejdźmy proszę do Księgi Objawienia, pierwszego rozdziału. I tutaj w pierwszym rozdziale tej jego Księgi Objawienia, tak pokrótce to streścimy. Tutaj Jan dostaje objawienie właśnie od Jezusa. I tutaj w tym pierwszym rozdziale to jest takie, właśnie Jan dostaje to objawienie, Jan widzi Jezusa i Jezus przedstawia się Janowi i w bardzo szczególny sposób. I to tak naprawdę to, w jaki sposób Jezus się przedstawia, później jest wykorzystywane jako takie podtytuły do poszczególnych listów kościołów. Także mieliśmy wcześniej właśnie ten list tam dwa tygodnie temu omawialiśmy w Kartuzach list do Efezjan, gdzie tam niby było wszystko dobrze, ale tam wypominał Jezus temu kościołowi, żeby powrócili do swojej pierwszej miłości, że niby mają teologię dobrą, niby wszystko jest ok, ale zatracili w tym swojej pogoni za poprawną nauką tej właśnie miłości o Chrystusa, tej pierwszej miłości, którą mieli przy nawróceniu. I jeżeli chodzi o te listy, o kościoła, to one mają jakieś takie właśnie części składowe, które zazwyczaj się powtarzają. Właśnie po pierwsze, Jezus się przedstawia i przedstawia się, i to nie jest przypadkowe, w jaki sposób się przedstawia. Po drugie jest swego rodzaju jakaś obietnica, później jakieś upomnienie dla jakiegoś kościoła i na końcu też jakieś tam przyrzeczenie odnośnie końca. Także mniej więcej taki jest schemat większości listów. Ten jest troszeczkę inny, zaraz zobaczymy dlaczego. Dlatego właśnie przejdźmy od razu do drugiego rozdziału Księgi Objawienia i przeczytamy od 2:8 do 11. A do anioła kościoła Smyrnie napisz, to mówi pierwszy i ostatni, który był, umarł, a ożył. Znam twoje uczynki, ucisk i ubóstwo, lecz jesteś bogaty. I bluźnierstwo tych, którzy mówią, że są Żydami, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Nic się nie bój tego, co masz cierpieć. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli doświadczeni i będziecie znosić ucisk przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów. Ten, kto zwycięży, nie dozna szkody od drugiej śmierci. Także może zaczniemy od samego miejsca, czym była Smyrna. Smyrna była drugim takim miastem, takim portowym, na północ od Efezu, 40 mil na północ od Efezu. Ogólnie wszystkie te miasta, o których są pisane te listy, są w Azji Mniejszej, takiej Turcji. I to było takie dosyć znaczące miasto, w sensie no 100 tysięcy mieszkańców miało mniej więcej, także dosyć duże jak na tamte warunki. Istnieje nawet w tych czasach jakby jest pod nazwą Izmir i ma około 200 tysięcy. Jeżeli chodzi o samą nazwę Smyrna, oznacza gorzki i greckie słowo tutaj tłumaczy się jako mor, mire, i to możemy coś, na przykład nam się kojarzyć z darami, które Jezus dostał. Mira to były pachnące perfumy, które używano do balsamowania ciał. I taką cechą szczególną miry było to, że ona bardzo wydzielała swoje zapachy, kiedy ktoś ją miażdżył, nie? Kiedy normalnie tam jakoś była, pachniała, ale jak się ją zmiażdżyło, to pachniała bardziej. I Smyrna, jeżeli chodzi o samo miasto, to też była ciekawym miastem właśnie z tego powodu, że ona jakby tak zmarła i powstawało z martwych kilka razy z powodu inwazji i trzęsień ziemi. I z powrotem właśnie odradzała się na nowo, bo ją mieszkańcy odbudowywali. Także może tyle na temat miasta i przejdźmy do samego tekstu. A do anioła kościoła w Smyrnie napisz, to mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. I 9 werset. Znam twoje uczynki, ucisk i ubóstwo, lecz jesteś bogaty i bluźnierstwo tych, którzy mówią, że są Żydami, a nimi nie są, a są synagogą szatana. Jezus Chrystus opisał się w tym kościele jako wieczny, pierwszy i ostatni, który umarł, a następnie doświadczył zmartwychwstania. Podobnie jak z tym wersetem, który mieliśmy właśnie na początku nabożeństwa. Że ten, kto wierzy w Jezusa, choćby umarł, żyć będzie. I tu właśnie w ten sposób się Jezus przedstawia, że On umarł, dostąpił zmartwychwstania. On był pierwszy w tym, On jest alfą i omegą. I to, w jaki sposób się przedstawia, już nam pokazuje, jaki będzie charakter tego listu. Bo w dalszej części tego listu widzimy, że Smyrna, która jest prześladowana z powodu swojej, ludzie są prześladowani z powodu swojej wiary. I to prawdopodobnie też wpływa na ich majątek. I dochody są obcinane. Z dalszej części historii wiemy, że chrześcijanie tam byli skazywani na śmierć, na palenie na stosie. Najprawdopodobniej to był też niewielki kościół, jeżeli chodzi o liczebność. Nie był to aż taki znaczący kościół, chociażby właśnie jak ten w Efezie, czy jakiś kościół jak w Koryncie. To była mała grupa wierzących. I czego byśmy mogli tu oczekiwać właśnie, jeżeli chodzi o słowa Jezusa, który właśnie przedstawił się w ten sposób, a nie inaczej, zwłaszcza w tym pierwszym rozdziale, jakbyśmy czytali wcześniej, który właśnie jest mądry, sprawiedliwy, który jest królem królów, który panuje nad wszystkim, który jest początkiem i końcem. I tutaj można byłoby się spodziewać, że Jezus by mógł powiedzieć temu Kościołowi: nie bójcie się, dacie radę, bo chwilę jest źle, ale pokonacie ich, wytrwacie, wasz Kościół stanie się wielkim i dokona się wielkie przebudzenie i cała Smyrna pozna, jak wielki jest Bóg. Ale co tak naprawdę słyszymy z ust Jezusa? To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Tym samym mówi: ja jestem Bogiem, Królem Królów, ale mimo wszystko nie uniknąłem śmierci. Cierpiałem, umarłem, ale śmierć mnie nie pokonała. Tym samym mówi, że wy jesteście prześladowani, zabijani, ale ja byłem w tym pierwszy. Ja też tego doświadczyłem, byłem tam. Także tutaj przeczytamy z Ewangelii Łukasza, 9 rozdział, 22-25 wersety. Łukasza 9, rozdział 22-25. Jezus powiedział do swoich uczniów: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie, będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówi do wszystkich: jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój, niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mojego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat pozyska, zatraci, a siebie zatraci lub szkodę poniesie. I nie takiej odpowiedzi, nie takiej wypowiedzi oczekiwali uczniowie Jezusa w momencie, kiedy on ją wypowiadał. I nie takiego pocieszenia mogli się spodziewać chrześcijanie ze Smyrny. Z drugiej strony Jezus tym samym mówi, że życie nie kończy się na samej śmierci. On jest, który umarł, ale ożył. Jezus pokonał śmierć. W drugim Koryntian 4:17-18 czytamy: niewielkie bowiem utrapienie naszego obecnego czasu gotują bez miar chwały przyszłego wieku. Dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. Nieraz Bóg nie daje nam tego, czego oczekujemy, ale daje nam poznać właściwą perspektywę rzeczy, jakie są. I to jest tak samo tutaj, jeżeli chodzi o perspektywę doczesności i wiecznego życia. Tutaj w 9 wersecie, przejdźmy do 9 wersetu, po tym, jak się Jezus przedstawia. Znam twoje uczynki, uciski, ubóstwo, lecz jesteś bogaty i bluźnierstwo tych, którzy mówią, że są Żydami, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Jezus po przedstawieniu się od razu przechodzi właśnie do pochwały. I ta pochwała zazwyczaj jest zawarta w każdym liście, jeżeli chodzi o właśnie listy, które Jezus kieruje do kościołów. I tutaj mamy bardzo ciekawy werset. I ducha tego wersetu bardzo dają słowa innego wersetu. Ja tylko pokrótce przeczytam z Księgi Samuela 16:7. Pan jednak rzekł do Samuela: nie zważaj ani na jego wygląd, ani wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go. Nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, a Pan natomiast patrzy na serce. I tutaj jest to bardzo widoczne, bo to zderzenie rzeczywistości ludzkiej z Bożą. Jezus mówi, że widzi ucisk i ubóstwo, lecz jesteś bogaty, oraz Żydów, którzy was oczerniają, że są synagogą szatana. I to nam pokazuje, jak powinniśmy uważać na pozory, na które człowiek tak łatwo właśnie zwraca uwagę, jak było właśnie w tym wersecie a propos Dawida. Bóg patrzy na serce. I Bóg widzi rzeczy, jakie są faktycznie. I właśnie jak Jezus mówi? Jezus mówi do tych przestraszonych, prześladowanych, biednych chrześcijan, że są bogaci, że znaleźli prawdziwe bogactwo, pochwala ich. Z drugiej strony widzimy synagogę Żydów. Czym powinna być synagoga Żydów w ogóle, synagoga? Miejsce, w którym poznaje się Słowo Boże, w którym można uzyskać duchowe poznanie, wsparcie od starszych braci w wierze Żydów, którzy poznali już właśnie Boga od małego. Ale Jezus nazywa to synagogą szatana. I tutaj są dwie lekcje dla nas. Może wam się zdawać, że jesteście małym kościołem, który nic wielkiego nie zdołał, nie zdziałał, ale w oczach Boga możecie być bogaci ze względu na swoją bogobojność i przestrzeganie przykazów i chodzenie drogą Pana. Także pozory mylą. Z drugiej strony możecie się uważać za prawdziwy kościół, za prawdziwy chrześcijan, za światłość dla ślepych, a możecie być synagogą szatana. I dajmy się zwieść, ci Żydzi, którzy byli w tej synagodze, oni myśleli też, że postępują słusznie. Przeczytajmy Rzymian 2:17-23. Rzymian 2:17-23. Jeśli jednak ty dumnie nazywasz się Żydem, całkowicie zdajesz się na prawo, chlubisz się Bogiem, pouczony prawem, znasz Jego wolę i umiesz rozpoznać, co lepsze, a jesteś przeświadczony, żeś przewodnikiem ślepych, światłością dla tych, którzy są w ciemności, wychowawcą nieumiejętnych, nauczycielem prostaczków, mających prawie wyraz wszelkiej wiedzy i prawdy. Ty, który uczysz drugich, sam siebie nie uczysz. Głosisz, że nie wolno kraść, a kradniesz. Mówiąc, że nie wolno cudzołożysz, którzy brzydzisz się bożkami, okradasz świątynię. Ty, który chlubisz się prawem, przez przekraczanie prawa znieważasz Boga. Z waszej to bowiem przyczyny, zgodnie z tym, co jest napisane, poganie bluźnią imieniu Boga. Dlatego właśnie jest tak ważnym posiadanie właściwej perspektywy na nasze życia i na biedotę albo bogactwo naszego Kościoła. Powinniśmy badać nasze serce oraz nasz Kościół, czy nie wkradło się między nas coś złego, a z drugiej strony nie powinniśmy popadać w depresję i przygnębienie z powodu może naszej małej liczby. Bądźmy wierni w tym, co dostaliśmy od Pana, nie patrzmy na pozory. Bóg nie patrzy na pozory, On widzi nasze serce. Jezus Chrystus nie miał nagany dla świętych Smyrny. To był o tyle wyjątkowy Kościół. Najwyraźniej w swoich próbach zachowali czystą wiarę i zachowanie. W pierwszym wieku wrogowie chrześcijan wysunęli przeciwko nim dużo oszczerstw. Tam właśnie widzimy w tym wcześniejszym wersecie, że właśnie oni byli oskarżani różne rzeczy, takie jak kanibalizm, żądza, niemoralność, rozbijanie domów, ateizm, nielojalność polityczna, podpalanie miast, ponieważ wierzyli, że świat spłonie. Także w tym wszystkim Jezus mówił, że oni są bogaci. I to jest właśnie ciekawe a propos Smyrny i Miry. Oni przez to, że byli prześladowani, byli uciskani, tym większą woń wydawali. My tak samo jako chrześcijanie to samo mamy. Jeżeli jesteśmy niedotykani przez jakieś prześladowanie, często nawet nie mamy okazji wydać tego odpowiedniego zapachu jako chrześcijanie. I oni tą okazję mieli. Przejdźmy teraz właśnie do obietnicy w wersecie 10. Nic się nie bój tego, co masz cierpieć. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli doświadczeni i będziecie znosić ucisk przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, ja dam ci koronę życia. To triumf właśnie nad śmiercią stanowi główną myśl całego listu. Podobnie jak zmiana była główną myślą listu do Efezjan. Tutaj jest te właśnie stwierdzenie, zaczyna się tutaj ta obietnica od słowa oto. Oznacza taką wyrocznię, deklarację. I mamy dalej: diabeł, oszczerca lub oskarżyciel wtrąci do więzienia niektórych z chrześcijan, właśnie do więzienia, aby spróbować zniechęcić, zachęcić do odejścia od Pana. I teraz właśnie byśmy mogli sobie wyobrazić tą walkę z Jezusa z diabłem, jak to szatan działa na szkodę chrześcijan i wymyka się spod kontroli Boga i działa właśnie tą szkodę. I czy to jest słuszne? Czy w perspektywie całej Biblii, zwłaszcza księgi Joba, możemy coś takiego stwierdzić? Czy mamy tutaj do czynienia z taką walką tytanów, jak w jakichś filmach mamy, gdzie to Jezus walczy z diabłem, jak równy z równy? Jeśli spojrzymy to w perspektywie księgi Hioba, to widzimy, że diabeł chce działać na szkodę i oskarża dzieci Boże, ale może im zaszkodzić tylko na tyle, ile spuści go ze smyczy Bóg. Widzimy, że to diabeł pyta o pozwolenie, czy może dotknąć Hioba. I ostatecznie widzimy, że wszystko kończy się tym, żeby Bóg mógł sobie odebrać z tego chwałę. I gdyby Bóg stał na pozycji kata, który skazuje swoje dzieci na cierpienie, to mogłyby nam się nasuwać złe myśli na temat Boga. Ale jakim faktycznie jest Jezus? W Mateusza 10:16 i dalej czytamy: oto posyłam was jak owce między wilki, bądźcie więc roztropni jak węże, niewinni jak gołębice. Strzeżcie się ludzi, albowiem was wydawać sądom będą i biczować w swoich synagogach. I z mego powodu zaprowadzam was przed namiestników i króli, i będziecie abyście złożyli dowód przeciwko nim i narodom. A gdy was wydadzą, nie troszcie się, jak i co macie mówić, ponieważ będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić. Ponieważ wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz duch Ojca waszego, który mówi w was. A wyda na śmierć brat brata swego i ojciec syna, i powstaną dzieci przeciwko rodzicom i będą ich zabijać. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A gdy będą was prześladować w jednym mieście, uciekajcie od drugiego. Zaprawdę powiadam wam, zanim zdążycie odejść miasta Izraela, Syn Człowieczy przyjdzie. Nie jest uczeń ponad mistrzem, ani sługa ponad swoim panem. Wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a słudze jak jego pan. Jeśli gospodarza Belzebubem nazywali, tym bardziej nazwą jego domowników. I te ostatnie słowa bardzo oddają myśl, w jaki sposób Jezus mówił na początku. My nie jesteśmy więksi niż nasz Pan. Jeżeli Jezus postępował w taki sposób, jaki postępował, i był prześladowany, i był zabity, to my nie powinniśmy się dziwić, że też będą nas traktować podobnie jak Jezusa. My nie jesteśmy więksi niż Jezus. To mówi pierwszy i ostatni, który był i umarł, a ożył. I teraz właśnie jeszcze przywołam fragment z Hebrajczyków. Nie mamy bowiem arcykapłana, który nie mógł by nam współczuć w słabościach naszych, lecz doświadczony we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. No i taki jest Jezus. Nie jest katem, który nas skazuje na jakieś cierpienia. Jest Bogiem, który nam współczuje we wszystkim ucisku, bo też tego doświadczył. I później mamy coś takiego jak właśnie słowa 10 dni ucisku. Istnieje kilka stanowisk odnośnie właśnie interpretacji, co oznaczają te 10 dni. I pierwsze stanowisko mówi za tym, że 10 dni oznacza po prostu 10 dni, bez żadnych tajemnic i przenośni, z tego powodu, że tekst nie sugeruje nam, jakby to miało oznaczać coś innego. Drugie stanowisko mówi, że może to oznaczać po prostu 10 cesarzy rzymskich, od których prześladowania chrześcijanie byli prześladowani. Właśnie tam wymieniani są tacy cesarze jak Neron, Trajan, Adrian i tak dalej, 10 takich cesarzy, którzy jakoś szczególnie chrześcijan prześladowali. Niektórzy też interpretują to jako niezidentyfikowane o krótkie okresy, które właśnie chrześcijanie przechodzą, próbę. Mimo to, że stanowiska są różne, ja sam jestem za tym, że 10 dni mogły oznaczać po prostu 10 dób, bo nic nie wskazuje, żeby to mogło oznaczać coś innego. A to jakby nie było, prawda jest taka, że w perspektywie wieczności utrapienia tego świata są niczym w porównaniu ze wspaniałością wieczności. I nawet jeżeli to było 10 dni albo 10 lat, jeżeli spojrzymy to w perspektywie wieczności, to jest jak kropla w morzu. I dalej widzimy tą obietnicę: bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów. Ten, kto zwycięży, nie dozna szkody od drugiej śmierci. I tu jest ciekawe, bo obywatele Smyrny znani byli z tego, że byli wierni cesarzowi ze względu na poprzednie akty wierności wobec niego. Lokalna taka intensywność uczuć może nawet wywodzić się z faktu, że w 23 roku wygrała taką rywalizację o to, że będzie tam, że będą posiadali świątynię, która będzie w kulcie cesarzowi. I tutaj właśnie poprzez ten kontekst bardziej rozumiemy słowa Jezusa. Smyrna słynęła z wierności cesarzowi, a Jezus mówi do nich: bądź wierny aż do śmierci. I tutaj też możemy zadać sobie sami pytanie, jak dużo ja sam jestem w stanie poświęcić dla Chrystusa. Często nie jest to poświęcenie życia, ale czy jestem w stanie poświęcić czas, dobre imię, moją reputację? Co jest Panem mojego życia i czy nim jest Chrystus? Dalej widzimy obraz korony. Też jest ciekawe, jeżeli chodzi o ten kontekst Smyrny, bo Grecy nazywali Smyrnę koroną Azji Mniejszej, ze względu na piękne tego miasta. Ponadto każdego roku kilka zarządców miasta i władców, kapłanów otrzymywało koronę z liści za wierność swoim obowiązków. Także widzimy w tym kontekście, że Jezus obiecuje koronę. Smyrna widziała wszystko o koronach, na dobrą sprawę, bo właśnie w ten sposób też nazywały się ich budynki na wzgórzach. I tutaj jest właśnie ta obietnica Jezusa, korona życia. I najprawdopodobniej to nie jest samo życie wieczne w sobie, bo o nim jest chociażby mowa w następnym wersecie. I widzimy w perspektywie wersetu z Tesaloniczan 2:19, 1 Tesaloniczan: ale jakaż jest nadzieja, albo radość, albo korona chwały? Czy nie wy będziecie przed Panem naszym Jezusem Chrystusem w chwili Jego przyjścia? Wy bowiem jesteście dla nas chwałą i radością. I widzimy tutaj, że dla Pawła koroną chwały nie było życie wieczne, ale jego służba na ziemi. I być może w tym życiu lojalność chrześcijan przyniesie im koronę cierniową, ale w przyszłym życiu z pewnością przyniesie im koronę chwały. I to im obiecywał właśnie Chrystus. Ten, kto zwycięży, nie dozna szkody od drugiej śmierci. Chrześcijanie nigdy nie doznają szkody od drugiej śmierci. I właśnie druga śmierć to wieczne oddzielenie od Boga. Następuje po pierwszej śmierci, jest oddzieleniem, która jest właśnie oddzieleniem duszy od ciała, I druga śmierć czym jest? Nie jest unicestwieniem, nie jest anihilacją, jak niektórzy myślą, ale to jest niekończąca się kara, ciągła ekspozycja na Boży gniew. Jest werset, który mówi o tym, że jak strasznym jest wpaść w ręce Boga żywego. I każdy z nas zasługuje na gniew Boga, na Bożą sprawiedliwość, ponieważ jak mówi nam werset z listu do Rzymian, zapłatą za grzech jest śmierć. Jakby Bóg zostawił ludzkość na tym etapie, to by było całkowicie fair ze strony Boga, bo to by było sprawiedliwe, żebyśmy zapłacili cenę za nasz grzech. Każdy z nas wybrał grzech i jest skażony grzechem, zasługuje na drugą śmierć. I na szczęście ten sam werset dalej mówi: zapłatą za grzech jest śmierć, ale kończy się, ale darem łaski jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie. I o tym mówi ten ostatni werset. Zwycięstwo, które otrzymujemy, jest z łaski w Chrystusie Jezusie, ponieważ to właśnie Jezus przejął gniew, który był skierowany w naszą stronę i powiedział: wykonało się. Wykonało się. Cała cena została zapłacona. Sprawiedliwości stało się zadość. Dlatego też może przedstawić się na początku tego listu jako właśnie ten, który umarł, a ożył. Alfa i Omega, początek i koniec. I istotą obietnicy Pana jest to, że ci, którzy powstaną, ci, co powstaną, doświadczą życia wiecznego w najwyższym stopniu w życiu przyszłym. Pierwsza śmierć może nas zranić na krótko, ale druga śmierć nie skrzywdzi nas wcale. Teraz tak podsumowując, Jan napisał ten list, aby wyrazić uznanie dla odbiorców za ich prześladowania i biedę ze względu na Chrystusa. Zrobił to, aby ich zachęcić, aby byli nieustraszeni i wierni, nawet na śmierć. Podczas właśnie, gdy Kościół w Efezie musiał powrócić do pewnych rzeczy, Smyrna musiała wytrwać w tym, co robiła. I to było właśnie charakterystyczne dla tego Kościoła. Z rzeczy, które chciałbym, żeby zapadły nam w pamięć, jest to, że Bóg przede wszystkim patrzy na serce, a nie na to, co zewnątrz. I największą szkodę, jaką możemy sobie wyrządzić, jest przyjrzeć się w lustrze Słowa Bożego, zobaczyć prawdę o nas samych i zaprzeczać, że to, co widzimy, jest prawdą. Z drugiej strony Bóg nie chce, nie patrzy na wielkość. I nawet jako mały Kościół możemy być wielcy w oczach Boga, jeśli dochowujemy wierności Jego przykazań. Z drugiej strony możemy się uważać za synagogę Boga, a tak naprawdę być synagogą szatana. Prostą receptą na to, by nie zbłądzić, jest przyglądanie się właśnie w lustrze Pisma Świętego. A w modlitwie prosić Boga, by pomagał nam, byśmy widzieli siebie takimi, jakimi faktycznie jesteśmy w Jego oczach. Także pomódlmy się na koniec. Panie Boże, dziękuję Ci za to słowo, Panie. Proszę o to, byś łaskawie pracował w naszych sercach, by to słowo mogło dokonywać pracy i wydawać owocu, Panie. Panie, proszę Cię, błogosław w ten Kościół. Panie, proszę o to, abyś go błogosławił i dodawał otuchy w złych chwilach, Panie, i prostywał jego kroki, kiedy jest coś nie po Twojej myśli, Panie. Bo tego chcemy robić, Panie, chcemy dążyć, jakby chodzić Twoimi krokami, Panie, Twoimi drogami. Amen. Amen.